W tych obozach, bodajże Chińczycy Lao Gai na to mówią, według szacunków siedzi od 20 do 50 milionów ludzi. Jesteś w stanie sobie to wyobrazić?
W takich obozach pracy? Mhm. 50 milionów ludzi?
To jest... Nie potrafię potwierdzić wiarygodności ani tego dolnego szacunku, 20, ani tego górnego, 50 milionów ludzi, bo nie ma żadnych danych na ten temat. Żadnych.
Po drugie, jak zmieścić taką ilość ludzi w jakimkolwiek obozie?
Ale że te obozy w ogóle istnieją, no to już dowody mamy. Prognozy demograficzne dla świata, i to jest najfajniejsze, demografowie to są cwaniaki. Mhm. Żaden rozsądny demograf nie powie ci, w 2050 bądź 2100 roku na Ziemi to będzie tyle ludzi. Bo on wie, że na trafną prognozę ma mikroskopijne szanse. W Wielkiej Brytanii lekarze straszyli ludzi tym, że jazda pociągiem źle wpływa na zdrowie, bo trzęsie, bo jest hałas, bo można wpaść w depresję. To nawet nie chodziło o wypadki, że tam ktoś wpadnie pod pociąg, tak? Tylko że to jest generalnie szkodliwe dla pasażerów. Nawet w Lancecie, do dziś istniejące, znane w skali świata pismo naukowe, publikowano teksty, w których dowodzono głębokiej szkodliwości kolei.
W dzisiejszych czasach nie każdy ma dobry gust. Dobrze, że ty go masz i słuchasz najlepszego podcastu w Polsce. To jest intro, zaraz poleci muzyczka, a później zaczyna się rozmowa. Miłego słuchania. Wojciech Janicki, cześć.
Cześć.
I tak jak mówiłem, jakbyś powiedział ludziom, czym się zajmujesz?
Jestem profesorem geografii na Uniwersytecie w Lublinie, na UMCS-ie i oprócz tego prowadzę niedużą firmę, spółkę technologiczną.
Z tego co widziałem, to dwie spółki technologiczne, albo przynajmniej jedną, ale ma dwa brandy.
Ma dwa brandy. Jedna jest podmiotem prawnym w Polsce, jest spółką, druga jest naszym głównym produktem.
Mhm. A czy może jeszcze zanim przejdziemy do naszego tematu głównego, to powiedziałbyś może czym się zajmują te dokładnie te spółki?
To bardzo niszowa rzecz. Stworzyliśmy na przestrzeni ostatnich 5 lat system nadzoru i bezpieczeństwa, którego odbiorcą są przewoźnicy korzystający z ciężarówek wożących towary wysokiej wartości.
Właśnie widziałem u was na stronie filmik, jak samochody zajeżdżają drogę ciężarówce i to jest trochę jak ze Szybkich i Wściekłych taka sytuacja. Zajeżdżają drogę i pewnie coś kradną z tej ciężarówki, prawda?
Dokładnie. Myślę, że przeciętny zjadacz chleba nie zdaje sobie sprawy z tego, że to, co kupuje na co dzień w kiosku czy sklepie, rzeczy typu papierosy, jakieś farmaceutyki dosyć kosztowne, czasem alkohol czy elektronika, to jest coś, co przez Europę jeździ pod bardzo dużym rygorem nadzoru, bo no cóż, zrobienie takiej jednej naczepy to jest zysk na poziomie 2-3 niekiedy milionów dolarów. Zatem są całe wyspecjalizowane gangi, które starają się zrabować towar w transporcie, a my wyprodukowaliśmy taki system, który pozwala dobrze go pilnować.
Czyli ta sytuacja ze Szybkich i Wściekłych, przynajmniej z tych pierwszych wersji, kiedy zajeżdżają drogę ciężarówką, to nie jest jakieś oderwane od rzeczywistości. To się często zdarza, rzeczywiście taki napad.
Widziałem kiedyś następujące zdarzenie. Jedzie wysokowartościowy towar niedużym busem. Oczywiście ten bus jest wyposażony we wszystko, w co wyposażony powinien być, żeby bezpiecznie dojechać do celu. Jednym z elementów wyposażenia jest kamera wewnątrz przestrzeni ładunkowej, która włącza się, kiedy łapie światło. I nagle to światło w trakcie jazdy przy 90 na godzinę zostaje złapane i kamera widzi samochód, na którego masce stoi człowiek.
Naprawdę?
Prędkość 90 na godzinę. On właśnie się włamał, otworzył sobie drzwi na oścież, z tej maski przeskoczył do tego samochodu. Samochód jechał zderzak w zderzak z tym vanem. Wlazł do środka, pogrzebał, coś tam schował w kieszeń, wyszedł, wskoczył na maskę, zatrzasnął drzwi.
Wow.
Polska. Ja.
Teraz to mnie zszokowałeś, bo ja ostatnio oglądałem dwie pierwsze części Szybkich i Wściekłych i tak sobie, jak ogląda się taki film, to sobie patrzysz i ci ludzie łażą po tych samochodach i myślisz sobie, no to tak film akcji typowy, no to ludzie robią jakieś przedziwne rzeczy. Ale z tego, co mówisz, to się rzeczywiście coś takiego dzieje.
No powiedz mi, dlaczego w przewozach wysokowartościowych ciężarówki, które je realizują, a raczej naczepy. Mają na dachach wymalowane numery rejestracyjne literami wysokości na przykład 1,5 metra.
Żeby z helikoptera dało się je czytać?
Dokładnie, dlatego że kiedy dzieje się poważna akcja i system bezpieczeństwa reaguje i informuje centrum nadzoru o tym, że coś się dzieje, wtedy to centrum nadzoru po realizacji swoich podstawowych procedur, często pierwszym elementem jest kontakt z kierowcą i pytanie: panie Kazimierzu, czy wszystko jest ok? Pan Kazimierz czasem nie wie, że coś nie jest ok, czasem wie, ale nie bardzo jest skłonny powiedzieć, bo ma pistolet przy skroni. To są spece, ci ludzie wiedzą, w jaki sposób stwierdzić, czy odpowiedź jest prawdziwa, czy nie, i w ekstremalnych sytuacjach wysyłają helikopter, podając z dokładnością do kilku metrów położenie pojazdu. Helikopter z ludźmi w kamizelkach z długą bronią ma do 15 minut na dotarcie do celu i potem jest akcja jak z Mission Impossible.
Wow. Tego kompletnie nie wiedziałem. I twój system, z tego co czytałem u ciebie na stronie, jest niezagłuszalny, bo podobno da się zagłuszyć te systemy, które im właśnie dzwonią na przykład na pomoc.
To jest trochę jak z systemami komputerowymi wszelkiej maści i hakerami. To jest ciągła gra pomiędzy tymi, którzy tworzą zabezpieczenia, i tymi, którzy starają się je złamać. Ten system, który mamy, który stworzyliśmy, mogę śmiało z otwartą przyłbicą powiedzieć, jest najlepszym systemem w Europie. Czegoś takiego nie ma i nie jest to moja ocena, jest to ocena ludzi z kilku centrów monitoringu, którzy już to widzieli, już mieli okazję to przetestować i mówią: rany, jakim cudem wyście coś takiego zrobili. Ja oczywiście liczę się z tym, że w pewnym momencie ktoś wpadnie na pomysł, jak rozbić bank. Natomiast myśmy nie zamknęli działu IT. Ten dział IT wręcz rozbudowujemy, wiedząc, że wygramy naszą grę wtedy, kiedy będziemy stale się rozwijać, bo kto się nie rozwija, ten się cofa.
Co cię w takim razie skłoniło do budowania systemów, których nie da się zagłuszyć, żeby bronić ciężarówki? To jest ciekawe. Biorąc pod uwagę to, że jesteś profesorem na uniwersytecie.
Życie jest zbiorem przypadków. To, że jestem profesorem na uniwersytecie, jest końcowym efektem długiej sekwencji zdarzeń, która doprowadziła do tego, że jestem tu, gdzie jestem, a przecież wystarczyłoby zmienić w przeszłości jedno niewielkie zdarzenie. Byłbym zupełnie gdzie indziej. To jest mniej więcej to, co znamy z filmu Efekt Motyla.
Gdzie taki łańcuch zdarzeń.
Tak, gdzie coś, co zmieniamy 10, 15, 30 lat temu, powoduje, że po tych 30 latach jesteśmy w zupełnie innym i trudnym do przewidzenia miejscu. Także to też akurat był przypadek. Mówiąc krótko, usłyszałem od dobrego kolegi z branży takie pytanie: czy ty nie miałbyś ochoty zająć się czymś zupełnie innym? Mówię: nie, ja za bardzo lubię to, co robię. On mówi: no dobra, ale coś ekstra, po godzinach. Mówię: o co ci chodzi? I opowiedział mi w ciągu godziny kilka historii branżowych o transporcie, o problemach z nadzorem tego transportu, o tych zbójach, którzy te transporty łupią. Mówię: ale po co ty mi to wszystko opowiadasz? Przecież to w ogóle w żaden sposób się nie klei z tym, co ja w życiu robiłem i robię.
Dlatego cię o to pytam właśnie.
Sporo ciekawych rzeczy mam za sobą. A on mówi: wiesz, w gruncie rzeczy, żeby to popilotować, trzeba mieć łeb na karku, wyobraźnię, sporo chęci, dobrej woli i trochę jeszcze kompetencji, ale to ostatnie, nawet jeśli ci brakuje, to sobie dorobisz. Pomyślałem sobie: w sumie Boże, no czemu ja całe życie muszę robić to samo? Bo całe życie zajmuję się edukacją w najróżniejszych jej odsłonach, od uczenia angielskiego, kiedy byłem jeszcze studentem gdzieś na podlubelskich wioskach. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy może gdzieś tam jeszcze mnie pamiętają sprzed lat z tamtych czasów. Przez uczenie w liceum, gimnazjum, na uniwersytecie, jakieś kursy edukacyjne, takie czy inne, studia podyplomowe, projekty edukacyjne. Czemu cały czas edukacja? Może można zrobić coś zupełnie innego. Zgodziłem się. No i cóż.
Ciężko było połączyć pracę na uczelni z przedsiębiorczością w takiej formie?
Chyba to nie jest kwestia tego, że jest to przedsiębiorczość w tej konkretnie formie. To jest kwestia tego, że doba każdego z nas ma 24 godziny i starałem się, ale wciąż jeszcze nie nauczyłem się nie spać. A to oznacza, że żeby dobrze zrealizować jedno i drugie, trzeba być bardzo skupionym i skoncentrowanym, bardzo efektywnym, umieć wykorzystać każdą minutę na maksa. bo no nie sposób pracować 16 godzin codziennie, tak? Jeśli umówimy się, że tak zwany etat to jest 8. Trzeba w ciągu powiedzmy tych 12 godzin dziennie zrealizować skutecznie jedno i drugie. No mam wrażenie, że mi się udaje.
Mini przerwa. Jeśli dalej tego słuchasz, to znaczy, że rozmowa Cię zainteresowała. Bardzo mnie to cieszy. Jeśli chcesz dostawać info o nowych podcastach, to zasubskrybuj mój kanał na YouTubie i daj mi follow na Spotify'u. Polecam też wejść do siebie na Insta i TikToka. Tam wstawiam najciekawsze wycinki z każdej rozmowy. Możesz je sobie oglądnąć. Jeśli coś Cię zainteresuje, to przechodzisz na YouTube'a bądź Spotify'a i słuchasz całego podcastu. Dobra, wracamy do rozmowy.
Dobra, to od razu przechodzę do pytania, które mi podsunąłeś, zanim zaczęliśmy rozmawiać, czyli odnośnie mojego kubka. Powiedziałeś, że nie masz
problemu. Fantastycznie.
Powiedziałeś, że nie masz problemu z prokrastynacją. I ja jestem, że się zastanawiam, jak to jest możliwe.
W moim przypadku jest to bardzo proste. Pierwszy notes, kalendarz, w którym zapisywałem sobie swoje zadania, założyłem, kiedy byłem w liceum, miałem 16 lat. Mhm. Kalendarz był wielkości paczki papierosów. Jedna strona to był jeden dzień i zapisywałem sobie tam rzeczy, o których chciałem nie zapomnieć. Szybko okazało się, że on jest za mały. Kupiłem sobie większy, potem jeszcze większy. Od któregoś momentu, nie wiem, czy to było jeszcze na studiach, czy tuż po, kalendarz mam w formacie A5. Jeden dzień, jedna strona. Dziennie mam tam około 40 wpisów. Jeśli czegoś nie odhaczę, aż mnie to boli, przepisuję na następny dzień, na kolejny.
Nie cierpiałem przepisywania na kolejny dzień.
Jest to straszne, ale to jest wszystko efekt tego, że po prostu za dużo rzeczy biorę sobie na głowę. To jest oczywiście kwestia umiejętności delegowania zadań, no ale właśnie ostatnio zatrudniłem 3 nowych ludzi do firmy, także jeden z nich ma za zadanie być moim klonem.
Okay.
Więc przejmować jedno po drugim moje zadania.
Czyli masz jakąś listę zadań w ciągu dnia, załóżmy, że jest ich 10 i nie masz, i po prostu wstajesz sobie rano, załóżmy, że jesz śniadanie i zaczynasz odhaczać zadanie za zadaniem?
Dokładnie tak to działa. Jeśli zrobię to, dzięki czemu czuję się najlepiej, czyli zacznę od zadań krótkich, bo wtedy szybko lista mi znika.
Mhm. Już buduje się lepsze samopoczucie dzięki temu.
Samopoczucie jest dużo lepsze. Kłopot polega na tym, że zadanie duże, zostawione na koniec, rzadko się tam zmieści. To trochę tak jak w tej starej opowieści, która w mnóstwie wersji krąży i w internecie, i w źródłach pisanych, o jakimś tam profesorze bądź innym szkoleniowcu, który przed grupą menadżerów topowych w skali świata stanął i miał im opowiedzieć o zarządzaniu czasem. I myślał, co ja im mogę powiedzieć, przecież to są tacy mądrzy ludzie, oni wszystkie rozumy zjedli, oni przecież czasem też potrafią zarządzać. No i opowieść zmierza w kierunku słoika, do którego wrzucił przykładowo piłeczki ping-pongowe albo sporych rozmiarów kamyki po sam dekielek i zapytał, czy słoik jest pełny. Usłyszał odpowiedź twierdzącą. To wziął kamyczki nieco mniejsze i zaczął je wsypywać. Okazało się, że miejsce się znalazło. Czy słoik jest pełny? Już nie wszyscy byli pewni, bo już niektórzy czuli, że coś jest na rzeczy. Potem wsypał piasek, a na końcu jeszcze dolał wody i powiedział, zobaczcie, dopiero teraz słoik jest pełny. Jeśli zaczniecie od małych zadań, to duże się nie zmieszczą. Jeśli zaczniecie od dużych, zmieści się wszystko. I tu jedyny mój kłopot polega na tym, że jeśli zacznę od małych, to mam wysoki poziom zadowolenia i satysfakcji, bo mi dużo zadań spadło z wokandy.
Czyli bierzesz sobie te duże na środek?
Ale to duże wtedy może mi się nie zmieścić. Jeśli wiem, że to duże chcę albo muszę zrobić, zaczynam od dużego. Wyłączam telefon, wyłączam pocztę mailową, żeby mi to nie dzwoniło. Nie idę do pracy, zostaję w domu, zamykam drzwi. Nikt mi nie przeszkadza i wtedy duże zadanie. Rozjeżdżam jak czołg, dopiero potem włączam wszystkie kanały komunikacji i te małe zadania rzeczywiście da się poupychać. Tą metodą da się nawet książki pisać. 2-3 godziny codziennie.
I nie masz żadnych dystrakcji, że może jednak kawę sobie zrobię, albo nie masz czegoś takiego?
Kawa nie jest dystraktorem. Kawa jest taką chwilą, w której myślę sobie... Nie wiem, jak zacząć następny akapit. Coś mi się nie klei. Przeczytałem poprzedni 2 razy. Brakuje mi miękkiego przejścia. Potrzebuję pauzy.
Okay,
kawa jest pauzą. Ona nie jest czymś,
pauza.
Tak, ona mi w niczym nie przeszkadza.
A czy jak planujesz sobie dzień, to jest dla mnie bardzo ciekawy temat, więc nie możemy o tym chwilę porozmawiać na spokojnie. To planujesz sobie pewnie rzeczy z pracy, ale czy planujesz sobie na przykład czas z rodziną albo czas na przyjemności, żeby ten... Jak na przykład słucham sobie Jordana Petersona, to on mówi, żeby rozpisać sobie dzień, ale że ten dzień ma być taki, jak ty byś chciał, żeby on był, a nie żeby rozpisać sobie wszystkie zadania z pracy, żebyś popatrzył na tą kartkę i mówił, kurde, nie chce mi się tego wszystkiego robić. Więc jak podchodzisz do planowania nie tylko pracy?
Mam tylko jeden kalendarz i tylko jednego laptopa. Musi się tam zmieścić wszystko. Zatem jeśli wybieramy się na koncert, jeśli mam w planie jakiś wyjazd, sport, cokolwiek, to wszystko się tam po prostu zmieścić musi. No cóż, cała sprawa polega na tym, żeby wszystkich tych zadań, które rysują mi się na horyzoncie, nie próbować upakować w poniedziałku. To jest potem niewykonalne w sposób oczywisty, tylko od razu możliwie racjonalnie te zadania rozplanować. No i tutaj kłania się tak zwana Macierz Eisenhowera. Ważne, nieważne, pilne, niepilne. No to jest klasyk. Często słyszę o tym, że ludzie nie mają czasu na rzeczy ważne, bo wszystko, cały czas zabierają im rzeczy pilne, te na natychmiast. No to wtedy warto zadać sobie pytanie, okej, a jak wygląda ta czwarta komórka, niepilne, nieważne? I okazuje się, że to są te dystraktory, albo to są te pożeracze czasu, które potrafią zabrać dziennie 2-3 godziny na kompletne bzdury.
Ja na przykład scrolluję social media i zastanawiam się, czy to nie jest dla mnie trochę tak jak ta kawa, o której mówiłeś, że to jest taki po prostu przyjemny czas, gdzie na chwilę jakby zabieram swoją uwagę od pracy i wracam później jakby z nową perspektywą, ale myślę, że za dużo czasu na to poświęcam, więc nie sądzę, żeby tak było.
A czasem wystarczy włączyć stoper, żeby zdać sobie sprawę z tego, na co ile czasu poświęcamy. Bo w gruncie rzeczy to jest to samo, co, no nie wiem, z odchudzaniem, tak? Mhm. Ciągle słyszymy wokół o ludziach, którzy jadą na wczasy odchudzające, stosują diety, kupują takie czy inne produkty. W gruncie rzeczy, nawet jeśli jakimś wysiłkiem uda im się osiągnąć cel, to efekt jojo występuje bardzo często. Dlaczego? Bo wracają do starych nawyków żywieniowych. To samo jest tutaj. Najpierw powinniśmy zdiagnozować sobie problem, o ile uważamy to za problem, zmierzyć ten czas, a potem zacząć to po prostu kontrolować, tak jak z jedzeniem.
Okej, jeszcze mam jedno pytanie odnośnie tego w takim razie. Czy powiedziałbym, że masz w takim razie bardzo dużo samodyscypliny i zastanawiam się, czy to był proces, że na przykład 10 lat temu tej samodyscypliny było trochę mniej, czy raczej przez cały czas to się utrzymywało mniej więcej tak jak teraz?
Nie potrafię wskazać momentu, o którym mógłbym powiedzieć, że to był taki klik. Kliknęło mi i od teraz już samodyscyplinę mam, a wcześniej jej nie miałem. Myślę, że to jest raczej proces. Natomiast tak zwany multitasking ja uprawiam od kiedy pamiętam. Kiedyś bardzo to ceniono, twierdząc, że ktoś, kto potrafi robić 10 rzeczy naraz, jest naprawdę fantastyczny. Ja w gruncie rzeczy robię to do dziś, natomiast cały kłopot polega na tym, że w tej wielości zadań, które są przede mną, przed każdym z nas zapewne na co dzień, trzeba sobie wykroić takie mikrosloty, takie pudełeczka małe czasowe, w których to pudełeczkach koncentrujemy się tylko na jednym zadaniu. Bo czasem jest tak, że przełączenie się z jednego zadania na drugie to jest klik, to jest moment. A czasem jest tak, że przejście z jednego trybu pracy na inny, do innego zadania, to jest strata kilkunastu minut, a czasem nawet godziny na to, żeby się tak naprawdę przełączyć. Dla mnie największym kłopotem z tej perspektywy było zawsze pisanie czegokolwiek. Pisanie książek, pisanie artykułów. To wymaga, szczególnie przy książce, jesteś na 150 stronie, wiesz, że jeszcze 100 przed tobą. Nie można robić sobie przerw dwutygodniowych w pisaniu, bo po dwutygodniowej przerwie
ciężko wrócić.
Żeby wejść w ten rytm, to trzeba przeczytać przynajmniej poprzednie 50 stron. Wtedy tak jakby wchodzisz w taki kanał, zaczynasz nim płynąć, dopływasz do miejsca, w którym on jest zdefiniowany, napisany i wtedy wiesz, co ma być dalej. Mhm. A przeczytanie 50 stron nie szybko, tylko ze zrozumieniem, to są 2 godziny. Przerwy w pisaniu nie mogą być dłuższe niż dzień, dwa. A potem jak już piszę, nie ma sensu siadać na godzinę. Po godzinie dopiero się rozpędzasz. 3, 4, 5 godzin. To jest taki czas, który znika jak w dobrym kinie. hop, hop i już minęło i masz kilka nowych stron napisanych. Bardzo fajny proces, szalenie to lubię.
Czyli u ciebie myślisz, że to wychodzi głównie z lubienia robienia rzeczy, czy z jakiejś ogromnej ambicji?
Zdecydowanie z tej pierwszej kwestii. Ja lubię robić to, co lubię i chociaż czasem jestem zmordowany, zmęczony, zły, wściekły, coś mi tam się nie podoba, coś nie poszło, okoliczności zewnętrzne są niesprzyjające, doświadczamy tego wszyscy.
Okoliczności zewnętrzne są niesprzyjające, dobre określenie.
Ja i tak... Naprawdę?
Tak.
Ja i tak to bardzo lubię i cieszy mnie niesamowicie to, że ja mogę robić to, co lubię. Myślę, że strasznie bym się męczył, gdybym musiał robić rzeczy narzucone i traktować to jako swego rodzaju kanon. To jest zresztą jedna z najfajniejszych cech pracy naukowej.
Że robisz to, co lubisz.
To jest wolność. Ja mam możliwość wybrania sobie pól badawczych i przedmiotu mojej własnej pracy. Jeśli stwierdzam, interesuje mnie to, niewiele o tym wiem. Ja w ramach mojej pracy mogę poświęcić dziesiątki godzin na to, żeby się nauczyć, zgłębić, dowiedzieć, poczytać, co na ten temat pisali inni rok temu, 10, 50 czy 100, zastanowić się, a potem dojść do przekonania, że być może mam coś do dodania w tych właśnie zagadnieniach. Ja się zajmuję kwestiami natury społeczno-politycznej, więc nie jest to twarde. Tutaj bardzo ciężko o takie badania, jakie przeprowadzi chemik, fizyk czy biolog, a więc doświadczenie i konkretny wynik, który każdy inny biolog, fizyk czy chemik na świecie jest w stanie powtórzyć, jeśli autor badania swoją kuchnię pokaże. No, tak się właśnie w nauce robi badanie, które ktoś inny jest w stanie powtórzyć przy identycznych założeniach, jest badaniem prawdziwym. W naukach społecznych to jest miękkie, znacznie trudniej o takie rzeczy. Niemniej jednak mogę coś dorzucić. Teraz co dorzucam? To, co myślę i co wynika z moich badań. Mam wolność powiedzenia nie. Nie podoba mi się to, co napisaliście. Uważam zupełnie inaczej. Popatrzcie, mam na to dowody, takie czy inne.
Ale to wszystko bazuje na twoich interpretacjach, czy jaki jest taki twardy dowód w tych naukach społecznych?
Do najtwardszych dowodów w naukach społecznych należą badania oparte o pytanie ludzi o różne rzeczy.
Ale wciąż to będą jakieś subiektywne opinie.
Skala mikro. W takiej sytuacji oczywiście zderzamy się zawsze z tym, czy respondent mówi prawdę, czy nie. Mhm. Więc trzeba stworzyć takie okoliczności i zadać pytania w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko, że odpowiedź będzie rzeczywiście nieprawdziwa. Albo są to badania w skali makro, a więc takie, gdzie bierzesz rocznik statystyczny albo inne źródło z masą liczb i w nich szukasz pewnych prawidłowości. I wychodzi ci, że jeśli A, to z dużym prawdopodobieństwem B. Także tutaj nigdy nie da się uzyskać czegoś tak twardego jak w naukach przyrodniczych. Tam jedna z podstawowych miar statystycznych, zwana współczynnikiem korelacji, czyli miara pokazująca siłę współzależności między dwiema rzeczami. Tak? Im więcej wypiję piwa, tym bardziej jestem pijany. No to jest oczywiste. Mhm. Tam tego typu miara jest bardzo silna w naukach społecznych. To, co uważamy za bardzo silne, oni będą uważali za bardzo niską współzależność.
Okej. Okay. Przejdźmy może w takim razie do tego przeludnienia, bo to jest temat główny naszego spotkania. Może zacznijmy od tego, że jaka jest definicja? Dlaczego ludzie się tego boją? Może od tego zacznijmy. Bo ja ostatnio nawet od znajomych słyszałem, że ludzi jest za dużo na świecie i tak sobie pomyślałem, w sumie już dużo razy to słyszałem, może nagram o tym odcinek, zobaczymy, co ludzie, którzy się na tym rzeczywiście znają, mają do powiedzenia odnośnie tego.
Nie ma jednej definicji przeludnienia, jedynie słusznej. I to jest pierwszy kłopot rzutujący na wszystko, co zdarzy się dalej i o czym będziemy później rozmawiać. Bo tak długo, jak długo nie zdefiniujesz sobie w nauce dobrze i precyzyjnie przedmiotu badań bądź problemu, tak długo nie jesteś w stanie go rozwiązać. To tak jak u mechanika. No, przyjeżdżasz i mówisz, no coś mi stuka. Tak? Dopóki mechanik nie stwierdzi, co stuka w tym silniku, nie jest w stanie naprawić. On musi zdefiniować, znaleźć przyczynę tego stukania. Tu jest to samo. Mhm. Do najczęściej użytkowanych definicji przeludnienia należy taka, kiedy mówi się, że obszar jest uważany za przeludniony, jeśli nie jest w stanie z tego, co sam wyprodukuje, wyżywić swoich własnych mieszkańców. Definicja na pierwszy rzut oka bardzo prosta, intuicyjnie poprawna i nawet sexy, powiedziałbym, fajna.
Ale trochę nie ma sensu, bo co jeśli jest jakiś obszar, który dostaje jedzenie z innego obszaru?
No właśnie, trafiasz w punkt natychmiast. Gratulacje.
Dziękuję.
Na świecie jest kilka, dosłownie kilka, sześć, może siedem państw, które są uważane za samowystarczalne żywnościowo. W tym sensie, że to, co ludzie tam spożywają, może być wyprodukowane na tym terenie. A państw mamy, powiedzmy, około 200. Mhm. Trochę więcej, trochę mniej, około 200. Większość z nich samowystarczalna nie jest. Pojedźmy sobie na Islandię. Bardzo bogate państwo. Przez wiele lat przed kryzysem 2008 roku pierwsze albo drugie na liście miejsc na świecie, gdzie żyje się najlepiej. Co oni by jedli, gdyby korzystali tylko z tego, co mają na miejscu?
No właśnie.
Hodują owce, tam drzew nawet nie ma, bo jest za zimno. To mieliby mięso tych owiec i mleko. I
ryby ewentualnie.
I ryby z oceanu wokół wyspy. I to jest wszystko. A jednak mają tam wszystko. Uwaga, łącznie z pomarańczami i cytrynami, żeby było śmieszniej, nieimportowanymi. Oni je sami uprawiają w szklarniach, w których mają w zasadzie darmową energię ciepłych, geotermalnych wód tej wulkanicznej wyspy. Natomiast nie mają mnóstwa innych rzeczy, które muszą kupić. Teraz pytanie, czy Islandia jest przeludniona?
Jest. Czy... Według poprzedniej definicji tak.
Tak, oczywiście. Czy przeludniona jest Holandia? To jest, dodajmy, nie licząc jakiś pchełek typu Monako, najgęściej zaludnione państwo Europy, a jednocześnie produkuje znacznie więcej żywności niż potrzebuje, jest eksporterem tej żywności. Można by powiedzieć, że Holandia zatem, gdzie mamy na kilometrze kwadratowym statystycznie 450 osób, nie jest przeludniona, a jednocześnie niektóre państwa środkowej części Afryki, gdzie poziom tak zwanej kultury rolnej, czyli umiejętności uprawiania ziemi, jest znacznie niższy, przy 30 osobach na kilometrze kwadratowym, a 15 razy mniej, jest przeludniona. I ja się z tym wszystkim w ogóle nie zgadzam. Z bardzo prostej przyczyny. To jest wszystko kwestia pieniędzy.
I jest jeszcze druga sprawa, że teraz, żeby ci Holendrzy mogli uprawiać całe to jedzenie, to potrzebują maszyn. I być może te maszyny są produkowane gdzieś indziej. I oni by nie byli w stanie produkować jedzenia, jeśli jakiś inny kraj nie dostarczałby ich, załóżmy, traktorów.
Dokładnie tak. Dorzućmy do tego chipy, mikroprocesory produkowane na Tajwanie chociażby. W Chinach pozrywane łańcuchy dostaw. Obecnie doświadczamy tego bardzo boleśnie. W Augsburgu słyszałem gdzieś ostatnio, stoi podobno 5000 świeżo wyprodukowanych ciągników MAN-a, których MAN nie może sprzedać, bo brakuje jednego chipa, którego nikt nie jest w stanie wyprodukować, a dotychczasowy producent im tego nie jest w stanie dostarczyć.
Podobno to samo jest z samochodami we Stanach.
Oczywiście. Do czego nas to prowadzi? Do stwierdzenia, że rozpatrywanie jednego kawałka, jednego fragmentu lądowego terytorium Ziemi, mówię nieprzeludnione albo nieprzeludnione, jest zupełnie bez sensu w dobie globalizacji. W czasie, kiedy świat jest, jak niektórzy powiedzą, globalną wioską albo globalnym rynkiem, jednym rynkiem, gdzie każdy od każdego może kupić, co tylko zechce, kierując się określonymi mechanizmami rynkowymi, choć nie tylko rynkowymi.
To jeśli, to do jakiej definicji przeludnienia w takim razie dochodzimy?
Myślę, że to nas może doprowadzić do tej definicji przeludnienia, która nie eksponuje zdolności żywieniowych określonego obszaru względem jego mieszkańców, tylko do takiej, która eksponuje, która zakłada po pierwsze długofalowe patrzenie na problem, a nie patrzenie w chwili obecnej i mówi o tym, że Ziemia, już globalnie patrząc jako planeta, jest przeludniona wtedy, jeśli zasoby, którymi w skali globalnej dysponujemy, wraz z upływem lat kurczą się na tyle szybko, że przyszłe pokolenia będą miały mniej niż my.
Czyli to już można przewidzieć, że załóżmy za 10 lat będziemy przeludnieni, bazując na tym, jak zasoby się kurczą. Można by.
Na pewno można by próbować, aczkolwiek to podejście też nie jest pozbawione wad. Popatrzmy na taką prostą rzecz. Czy 300 lat temu korzystaliśmy z ropy naftowej?
Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie.
to ja podpowiem odpowiedź. Tak, korzystaliśmy nawet w starożytności, przy czym czy to starożytny Babilon, czy Egipt, tam używano ropy do smarowania osi wozów, żeby nie skrzypiały.
Jako olej.
Jako olej. Zużycie tej ropy wtedy było mikroskopijne. 300 lat temu w skali globalnej zużycie ropy było bliskie zera. Żyliśmy? Żyliśmy. Dziś korzystamy z ropy masowo, nagminnie, to główny surowiec energetyczny, zresztą nie tylko energetyczny, w przemyśle chemicznym też jest używany. I jedyne, co jest naszym problemem, to brak naszej wyobraźni, bo my nie umiemy sobie wyobrazić świata bez ropy, a taki świat na pewno nadejdzie. Czy będzie to za lat 30, czy 50, czy 150, to tego oczywiście nikt nie wie, ale powinniśmy, w moim najgłębszym przekonaniu, być w stanie wykonać taką banalnie prostą operację myślową. Mhm. Jak wyglądał świat 40 lat temu i jak wygląda dzisiaj? Świat bez internetu, bez komórek, bez klimatyzacji w samochodach i bez mnóstwa rzeczy, które są naszą codziennością. Jak popatrzymy na ten skok, to teraz wyobraźmy sobie, że od dziś za 40 lat skok będzie, uwaga, znacznie większy, bo mamy zwiększenie tempa zmian. Co roku to tempo jest wyższe. A więc za
funkcja wykładnicza.
Dokładnie. Zatem świat za 40 lat to jest świat, którego my sobie nie umiemy wyobrazić. I tylko dlatego cały czas się boimy o to, co będzie, jak się skończy ropa, i cały czas myślimy sobie, rany przy takim wzroście liczby ludności, to na pewno zabraknie dla nas miejsca, a moim zdaniem na pewno nie zabraknie. To jest tylko kwestia tego, że wydarzy się coś, czego my dziś jeszcze nie wiemy.
Okej, okay, czyli lądujemy na tym, że nie ma definicji jednej sensownej przeludnienia? Czy jest jakaś aktualnie uzgodniona pomiędzy naukowcami i oni się zgadzają, to jest przeludnienie?
Nie znam ani jednej definicji w naukach społecznych czy politycznych, co do której zgadzaliby się wszyscy naukowcy, żadnej. Ani taki termin pozornie intuicyjnie prawidłowo definiowany jak państwo.
Czyli to jest aż tak abstrakcyjne?
Jak naród, jak kultura. To są wszystko terminy, jak cywilizacja, które mają tak wiele definicji, że naukowcy nie są w stanie nawet dojść do porozumienia odnośnie tego, ile jest na świecie państw. Członków ONZ to się da policzyć, bo są wylistowani na stronie UN.org, tak? 193. Mhm. Tyle tylko, że członkiem ONZ-u nie jest na przykład Watykan, a jakoś nikt temu państewku państwowości, prawa do państwowości nie odmawia. Szwajcaria została członkiem ONZ-u w roku 2000 dopiero. Wcześniej państwem oczywiście była.
Google mówi, że jest 195 państw. I do ONZ-u należy 193. Ale to jest Google, więc też pytanie, w jaki sposób oni to określają.
Jest taka publikacja, której autor pokusił się kiedyś o podanie liczby państw świata. Był na tyle uczciwy, że nie przedstawił wyłącznie swojej własnej perspektywy, ale przedstawił całą paletę kryteriów i do każdego z tych kryteriów dopasował liczbę, mówiąc, jeśli za kryterium przyjmiemy to, to tyle, a jeśli to, to tyle. Najniższa liczba, którą podał, 168. Najwyższa, 287. Jak można się pomylić o ponad 110 jednostek, kiedy liczy się państwa na mapie? Okazuje się, że można. To jest właśnie kwestia tego, że nawet byt państwowy jest czymś subiektywnym. Z narodami jest jeszcze dużo, dużo trudniej.
A tym bardziej jest trudniej z przeludnieniem w tym wypadku.
Z przeludnieniem też nie jest łatwo, chociaż tutaj bardzo często mówi się tak, że jeśli przyjmiemy, że żeby utrzymać jednego człowieka bez utraty jakości życia przyszłych pokoleń, potrzebne jest 0,5 hektara na przykład powierzchni biologicznie czynnej, a więc takiego obszaru, który jest produktywny, z którego możemy korzystać.
Ale tak? Dzisiaj.
Dzisiaj. I chodzi o to, aby w przyszłości tak też to wyglądało i żebyśmy nie zużyli za dużo. No i powstają obliczenia, z których wynika, że na świecie powinno mieszkać nie więcej niż jakieś 3 miliardy ludzi. To jest środek tego naukowego nurtu. Najczęściej ludzie mówią tak, ale uwaga, są tacy, którzy mówią, że nie 3, tylko 2 miliardy. Są tacy, którzy mówią, że nie, 2 to też za dużo. Miliard to jest maksimum i przekroczyliśmy to blisko 200 lat temu. A na drugim biegunie są tacy, którzy mówią, nie. Bez problemu 15, bez problemu 40, bez problemu 80, a nawet 100 miliardów ludzi i zobacz, jak ogromny jest tutaj rozrzut.
100 miliardów, ale na przestrzeni długiego czasu, prawda? Nie dzisiaj.
Jeśli mielibyśmy dojść do 100 miliardów za na przykład 300 lat albo 500, zdaniem tej grupy naukowców nie ma żadnego problemu. Jakich używają argumentów? Podam jeden prosty przykład. Lat temu 50 nie mieliśmy na świecie niemal żadnych sztucznych wysp. Nie licząc tam tego, że gdzieś w Gibraltarze wylali ileś tysięcy kubików betonu w Morze Śródziemne, żeby sobie dobudować teren lądowy, którego im brakowało, gdzieś tam jakieś lotnisko pod Tokio i tak dalej. Sztucznych wysp generalnie nie było. Dzisiaj o tym, że gdzieś w Emiratach Arabskich są te wyglądające albo jak mapa świata, albo jak palma z lotu ptaka, wyspy, na których mieszkają ludzie, nikogo to nie dziwi, bo technologia poszła na tyle do przodu, że tam ludzie są w stanie normalnie mieszkać, tak jakby był to naturalny ląd. To, że kiedyś mieliśmy Titanica, który zresztą przecież zatonął.
Ale był niezatapialny.
A był niezatapialny, ale zatonął. A dzisiaj mamy wycieczkowce, przy których Titanic wygląda mniej więcej tak jak kajak przy ciężarówce. A więc statki, które są w stanie być miejscem do życia na długi czas dla dużej grupy ludzi, kilkunastu tysięcy nawet, to znów nikogo nie dziwi. Natomiast jednocześnie nie umiemy wyjść z własnej skóry, stanąć obok siebie za 30 czy 50 lat i popatrzeć na to, co może być. A może będziemy mieli platformy pływające, tak jak dzisiejsze platformy wydobywcze na Morzu Północnym, te ciągnące ropę z dna ziemi, one nie są przyfastrygowane do dna.
Ja zawsze myślałem, że one są przyczepione do dna.
Takie też istnieją. Od tego zaczynaliśmy. One były, te pierwsze miały, były lokowane na wodzie o głębokości 50 metrów, potem 100, 200. Doszliśmy do prawie 1000, a potem ktoś stwierdził, nie, no bez sensu takie konstrukcje przymocowywać do dna morza, to jest zbyt kosztowne. Może umieśćmy tam coś w rodzaju takiego gigantycznego pływającego pontonu z silnikami, dzięki którym będziemy w stanie sterować położeniem tego miejsca i to będzie żeglowało stale nad tym miejscem, z którego ciągniemy ropę. Dokładnie z tego dziś korzystamy. 100 lat temu nie istniało, 50 lat temu niewyobrażalne, dziś jest to nasza codzienność i moje pytanie jest proste. Czemu nie umiemy wyobrazić sobie tego, że może kiedyś na takich wyspach będą mieszkali ludzie, na przykład 100 tysięcy ludzi na wyspie i taka wyspa będzie miejscem, gdzie się będą rodzić, żyć i umierać.
Wydaje mi się, że jest jakieś takie negatywne przekonanie do ludzi, że często słyszę na przykład, że ludzie są zarazą tego świata i że to przez ludzi zmieniamy klimat i że wszystko się zawali i że będzie nas za dużo, że jesteśmy zarazą, że wycinamy lasy i po prostu jesteśmy rakiem tej ziemi. Wydaje mi się, że to jest tak jakby korzeń tych przekonań. I z takiej perspektywy wychodząc jest ciężko wyobrazić sobie, że wymyślimy jakieś genialne innowacje, które rozwiążą wszystkie problemy.
Nie szukałbym panaceum, w to też nie wierzę, że jeden wynalazek zmieni wszystko, ale tak naprawdę wynalazków mamy na co dzień bardzo, bardzo dużo. Niektóre zapisy jakichś ksiąg patentowych w urzędach patentowych są śmieszne. Kiedyś to studiowałem wtedy, kiedy rejestrowaliśmy własny znak firmowy i nasze produkty. Niektóre rzeczy są ekstremalnie śmieszne, inne bardzo dziwne, trudne. Część z nich przekłada się na fantastyczne wynalazki, z których wszyscy korzystamy i to będzie się działo. Natomiast zgadzam się z tym, o czym powiedziałeś przed chwilą, czyli z tym, że my tak naprawdę w sposób radykalny zmieniamy to, jak wygląda życie na planecie i do tego miejsca zgoda. To, z czym ja się nigdy nie zgadzam, to kiedy ludzie mówią, że my zniszczymy planetę. My planety nie zniszczymy, my jesteśmy na to za mali. My możemy najwyżej utrudnić życie samym sobie albo przyszłym pokoleniom, jeśli coś zepsujemy za bardzo, jeśli coś zniszczymy. Rzeczywiście giną gatunki, ale uwaga.
One zawsze ginęły.
600 milionów lat temu było wielkie wymieranie, wcale nie jedyne w geologicznej historii Ziemi, jedno z 7 wielkich wymierań znanych dzisiejszym geologom. O człowieku nikt wtedy nawet nie słyszał, bo przecież Homo sapiens się pojawił kilka milionów lat temu zaledwie, a my mówimy tu o 600 milionach. Ziemia się zmieniała, Ziemia była zlodowacona wielokrotnie, Ziemia była gorąca wielokrotnie. No przecież dlaczego my dziś w Polsce mamy węgiel? Dlatego, że Polska kiedyś leżała zupełnie gdzie indziej, leżała w strefie równikowej. Kontynenty się przemieszczają, tego uczymy przecież dzieci w szkole. Dzieci to wiedzą.
Dzieci wiedzą, ja już nie.
To jest ciekawy efekt tego, jak bardzo mało użyteczna jest czasem ta wiedza, którą nam się kładło do głów przez lata i my kładziemy kolejnym pokoleniom, rzecz jasna. Zatem Polska kiedyś była w strefie równikowej. Tam się wytworzyły pokłady tych substancji organicznych, które przez tych 300 milionów lat po pierwsze przetworzyły się, przepoczwarzyły, skamieniały, uprośćmy to, w węgiel.
A to nie są drzewa
Polska
stare?
Przejechała do nas. Tak, tak, to są stare, dokładnie rzecz biorąc to skrzypy, widłaki, paprotniki. Biolog nie powiedziałby, że to drzewa, to inna linia.
Ale coś w stylu drzewa.
Coś w stylu drzewa. Duże,
z perspektywy takiego człowieka jak ja, to były drzewa.
Tak jest.
Powiedz mi, w Chinach wprowadzono to one child policy, czyli oni musieli się już dawno temu bać przeludnienia, co zresztą jest trochę mniej dziwne z uwagi na to, ile jest Chińczyków. I z tego, co wczoraj, bo sobie to specjalnie zresearchowałem, w 2021 ściągnęli jakiekolwiek restrykcje, jeśli chodzi o posiadanie dzieci w Chinach. Czyli jeśli oni to wprowadzili i spróbowali coś z tym zrobić i z tego, co wiem, całkiem nieźle im się udało ograniczyć populację chińską, to czy to przyniosło jakieś pozytywne skutki, czy raczej to uważają to za klęskę? Orientujesz się, jak to wyszło u nich?
Ta polityka to był dramat niestety od samego początku. W momencie, kiedy Mao Tse-tung w 76 roku zmarł, Chiny pod zupełnie nowymi rządami zaczęły się ekonomicznie powolusieńku otwierać na świat. ONZ-owscy specy od demografii szybko zwietrzyli możliwość wywarcia jakiegoś wpływu na państwo chińskie i zaproponowali ograniczenie przyrostu naturalnego. A więc zaproponowali, żeby Chiny, korzystając z własnych bardzo rygorystycznych metod, bo to przecież reżim komunistyczny, zabroniły swoim obywatelom posiadania więcej niż jednego dziecka. Czyli zabroniły.
Czyli to nie był chiński pomysł?
Nie.
Wow.
Chińczycy zabronili, a potem bardzo ostro tego pilnowali. Jak miałeś jedno dziecko, dostawałeś wszelkie bonusy, tam pieluchy gratis, miejsce w przedszkolu i premia w pracy. W momencie, kiedy rodziło ci się drugie dziecko, wszystko to ci zabierali, jeszcze cię obciążali opłatami karnymi za posiadanie drugiego dziecka. To jest pikuś. Wymuszane aborcje, nocne naloty na wioski gdzieś tam poza obszarami miejskimi, z aborcjami nawet w 8 czy 9 miesiącu ciąży i obowiązkową sterylizacją, plus masa dzieci zabitych przez własnych rodziców, utopionych w wiadrze wody w rzece, w najlepszym razie podrzuconych do przytułku. Dlaczego? Bo chcieli mieć, uwaga, szansę na syna. Bo mieli już córkę, czy miała się urodzić córka i w Chinach no od czasów Konfucjusza wiadomo, że rodzina jest ważna, rodzina jest błogosławieństwem i męski potomek to jest szczęście, a potomek żeński to jest katastrofa i rodzic stał wobec takiego wyboru.
Ale później podobno też zrobili tak, że jeśli mieli córkę, to mogli mieć drugie dziecko, żeby tylko po to, żeby mieć syna, prawda?
Po blisko 40 latach. Mhm. Po blisko 40 latach, kiedy ta polityka zaczęła być luzowana, wtedy pozwolono mieć drugie dziecko mieszkańcom odległych od wschodniego wybrzeża wsi, tym ludziom, którzy byli małżeństwem dwojga jedynaków, zaczęto zawracać Wisłę kijem. Zdały sobie sprawę chińskie władze, że po blisko tych 40 latach prowadzenia tego programu doprowadzili do tego, że rzeczywiście przyrost naturalny w Chinach, a więc tempo, w jakim liczba ludności w Chin przyrasta, spadło do poziomu niektórych państw Europy Zachodniej, jak Francja, jak Irlandia w tamtym czasie. Więc to się udało, natomiast koszt był ogromny. Specjaliści szacują, że przez te 40 lat nie narodziło się około 100 milionów dzieci z różnych powodów. W większości przypadków chodziło o dziewczynki i dzisiaj w chińskiej prowincji dosyć częstym jest obrazek, gdzie na jakimś targu, gdzie przewija się kilka tysięcy ludzi dziennie, chodzą 50-60-letnie kobiety ze zdjęciem w ramce, chodząc od osoby do osoby, mówiąc: mam fajnego syna, on ma dobrą pracę, nieźle zarabiam, może masz córkę. usiłują znaleźć swoim synom żony, bo nierównowaga w miastach jest słabo widoczna, bo jeśli w mieście mieszka 10 milionów ludzi, to nie widzisz proporcji, nie widzisz tego, że kobiet jest więcej, a mężczyzn jest mniej. Na wsi to widać, to razi. I to jest dramat polegający też na tym, że chińskie społeczeństwo starzeje się dzisiaj w tempie zbliżonym do, uwaga, niemieckiego i za lat 30-40 będzie tak stare jak społeczeństwo Włoch. I oni już nie są w stanie tego odwrócić. Dziś statystyczna kobieta w Chinach rodzi 1/10 dziecka. To jest średnia. To jest nawet mniej niż u nas.
To też pewnie wynika trochę z nawyków, które nabyli przez te wszystkie lata. To takie normalne się dla nich zrobiło.
Dokładnie. Przyzwyczaili się do czegoś, to stało się ich codziennością, a teraz władze usiłują namówić ich z powrotem na coś innego zupełnie. I to jest niestety przekleństwo naszych czasów, kiedy władze w bardzo wielu państwach, bo nie tylko Chin to dotyczy, myślą, że znają tak dobrze mechanizmy społeczne, że nie muszą tego w ogóle z naukowcami konsultować, wymyślają jakieś programy. Te programy najczęściej są kosztowne, w ogóle nie działają, przynoszą mnóstwo negatywnych skutków, a potem po pewnym czasie ktoś przychodzi i mówi, to chyba jednak był błąd. Zróbmy inaczej i wprowadzają kolejną idiotyczną politykę.
Czyli to nie było uzgadnione z naukowcami?
To co teraz powiem zabrzmi trochę jak narracja frustrata. Przepraszam za to z góry, ale jest to niekiedy frustrujące, że w momencie, kiedy decydenci, a więc politycy, podejmują decyzje, oni nie zaczynają procesu od konsultacji z naukowcami. W najlepszym razie zaczynają proces od konsultacji z tymi naukowcami, którzy powiedzą im to, co oni chcą usłyszeć. I potem to wdrażają, podpierając się tymi nazwiskami. W nauce tego typu ruch jest po prostu fałszerstwem i ktoś taki wylatuje natychmiast na margines jako ktoś, kto pisze tekst pod z góry założoną tezę, a konkluzje nie są wynikiem badań. Ale to jest typowe dla dzisiejszych polityków, niestety.
Myślisz, że to złe intencje, czy po prostu ludzka tendencja do tego, że wolimy słuchać ludzi, którzy się z nami zgadzają?
Myślę, że jeszcze co innego jest tu kluczowe. Myślę, że kluczowe jest tutaj to, że politycy mają to do siebie, że w demokracjach są wybieralni. Jeśli zostałem wybrany i podoba mi się to, co robię, to miejsce, w którym się znalazłem, to chcę być wybrany jeszcze raz. A jeśli chcę być wybrany jeszcze raz, to muszę zapracować sobie na to, czyli zgromadzić odpowiednią liczbę głosów. Czyli powinienem powiedzieć ludziom to, co oni chcą usłyszeć, obierając sobie jakąś grupę docelową, bo wtedy ta grupa będzie na mnie głosować. I to się niestety tak trochę zapętla i dlatego momentami mówi się o betonozie, jeśli chodzi o pulę wyborców określonych partii, określonych idei, bo to się tak zakręca, to jest takie błędne koło, z którego jest bardzo, bardzo trudno wyjść. Ktoś, kto przyjdzie i powie, słuchajcie, to jest w ogóle bez sensu, nie tędy droga. Patrzcie, to są wyniki prac naukowych, to są wyniki i takich badań, to są naukowe prognozy, zróbmy to inaczej. Jeśli to się przypadkiem wpasuje w ideę obecnie rządzącej partii, jakakolwiek partia jest u władzy, to oni chętnie z tego skorzystają, a jeśli nie, to po prostu wyrzucą do śmietnika, pominą.
Jeszcze chcę wrócić do tego, dobrze zrozumiałem, że to była inicjatywa ONZ, żeby Chiny ograniczyły ilość rodzących się dzieci?
To była inicjatywa demografów ONZ-owskich. Oczywiście nie istnieje państwo ONZ, ci demografowie pochodzili z jakichś państw. Większość tych, którzy bardzo silnie forsowali tego typu politykę w Chinach, to byli ludzie wywodzący się z kultury anglosaskiej albo po prostu Amerykanie. To stamtąd pochodzi mnóstwo prac, które wstrząsnęły światem w latach schyłek lat 60., połowa lat 70., prace, które mówiły o tym, że jest nas za dużo już, jeśli tak dalej pójdzie, jak idzie, będzie nas dużo za dużo i uwaga, przed rokiem 2000 nastąpią powszechny głód na świecie, powszechne umieranie ludzi z powodu braku pożywienia, skończy się ropa naftowa i skończy się większość ważnych surowców i Ziemia nie będzie się nadawała do życia. Uwaga, przed rokiem 2000, mamy 2022, jakoś nic takiego nie wystąpiło, a ci ludzie, niektórzy z nich wciąż jeszcze żyją, nadal publikują prace, w których nas straszą.
I czyli wtedy to był taki ogólnoświatowy pogląd, że będzie problem z populacją? Czy też były takie podzielone stanowiska?
Wydaje mi się, że tutaj, żeby to dobrze zinterpretować, to prawda, żeby to dobrze zinterpretować, musimy poczynić drobną wycieczkę w kierunku konstrukcji ludzkiej psychiki i ludzkiego mózgu. My mamy to do siebie, jeśli mogę.
Jasne.
My mamy to do siebie, że jeśli słyszymy wiadomość pozytywną, to nie zawieszamy na niej oka ani ucha. A jeśli jest coś groźnego, to jest oczywiście newsem dnia we wszystkich serwisach informacyjnych i na tym się skupiamy, temu poświęcamy uwagę, to w nas się zagnieżdża i zakopuje. I to jest mechanizm, dzięki któremu zawsze ktoś, kto przyjdzie i przestraszy, będzie miał większą publikę niż ktoś, kto przyjdzie i powie: słuchajcie, luz, jest dobrze, damy radę.
Bo nie trzeba być przygotowany na coś, co jest w porządku. Trzeba się przygotowywać na jakieś zagrożenia i dlatego bardziej chyba ich szukamy, prawda?
Tak, a wtedy mówiono właśnie o tych nadchodzących katastrofach. Te pierwsze zresztą miały nadejść w latach 80. No trochę przeholowali autorzy tych prognoz. Na marginesie najsłynniejsze nazwisko, Paul Ehrlich w tamtym czasie, to wcale nie był demograf, nawet nie ekonomista, to był biolog populacyjny i on ze swojej wiedzy biologicznej wywnioskował po dokonaniu swego rodzaju przeniesienia tej wiedzy na populację ludzką, że tutaj też nadejdzie katastrofa. Szybko życie to zweryfikowało negatywnie, on brnął dalej w swojej i brnie niemal do dzisiaj.
Ale to się podobno dzieje już od stuleci. Jak troszeczkę się przygotowywałem do tego tematu i osłuchałem podcastu Jordanem Petersonem i dwoma naukowcami właśnie, którzy się wypowiadają na te tematy, to oni mówili, że to już przed naszą erą ludzie się zastanawiali nad tym, czy nie będzie przypadkiem za dużo ludzi. Oczywiście na jakichś takich ograniczonych obszarach Ziemi, ale jakby ta obawa była zawsze.
Ta obawa była zawsze. Tutaj można rzucić choćby Konfucjusza, to jest przełom VI-V wieku przed naszą erą. On z jednej strony mówił, rodzina jest ważna i trzeba mieć w tej rodzinie dużo ludzi, ale dostrzegał problem przeludnienia niewielkich obszarów, no bo wtedy nie było handlu międzynarodowego na wielką skalę, ale on wtedy nie mówił wprost: słuchajcie, trzeba redukować liczbę dzieci. On mówił: słuchajcie, jeśli tu jest za dużo, to przenieście się tam. O jakichś liczbach, których nie powinniśmy przekraczać, mówili starożytni Grecy, Platon, tak, z ideą idealnego państwa, które miało też idealną liczbę mieszkańców, państwa miasta. To było 5040 osób, tak. W Indiach było akurat w tamtym czasie zupełnie inaczej, bo tam mówiono: im więcej nas, tym jesteśmy silniejsi i tym więcej możemy wyprodukować i tym łatwiej będzie nam podbić innych, słabszych, mniejszych, mnóżmy się. Judaizm mówił to samo. Także tak naprawdę te dwie perspektywy ścierały się w historii od zawsze.
Z czego to się... Czy to jest według ciebie taki czysto psychologiczny trik właśnie, że ludzie wolą słuchać tych rzeczy, których się boją i przez to te idee wychodzą na wierzch? Czy to jest jakaś... Czy komuś według ciebie zależy na tym, żeby troszeczkę ludzi przestraszyć? Czy nie ma w tym według ciebie żadnej teorii spiskowej?
Z teorii spiskowych bym się nie doszukiwał. Raczej bym się doszukiwał braku dystansu, braku wiedzy, a niekiedy chęci wypłynięcia tych, którzy straszą innych.
Czyli, bo u mnie, ja to nawet widzę w podcaście, że jak wrzucam jakieś krótkie klipy, jak jest jakiś klip właśnie, w którym mówimy jakieś dziwne rzeczy, to on momentalnie wypływa, pomimo że tam nie ma nic ważnego, są dużo ważniejsze rzeczy, które publikuję, te klipy po prostu wybuchają. I to prawdopodobnie tak samo jest z tą populacją, prawda?
Całkiem możliwe. No, jeśli się przyjrzeć temu, czego się baliśmy jako ludzkość na przestrzeni dziejów minionych, no to jest wiedzą dość powszechną, że baliśmy się kolei żelaznych. Jeszcze na przełomie XIX i XX wieku publikowane były i rozwieszane w Nowym Jorku plakaty, w których straszono mieszkańców tym, że pociąg dojedzie do ich miasta. W Chinach w drugiej połowie...
Naprawdę?
W Chinach w drugiej połowie XIX wieku zbudowano pierwszą linię kolejową, zmieniły się władze i tą linię kolejową rozebrano do czysta, do zera, ponieważ kolei się bano. W Wielkiej Brytanii lekarze straszyli ludzi tym, że jazda pociągiem źle wpływa na zdrowie, bo trzęsie, bo jest hałas, bo można wpaść w depresję. To nawet nie chodziło o wypadki, że tam ktoś wpadnie pod pociąg, tak? Tylko że to jest generalnie szkodliwe dla pasażerów. Nawet w Lancecie, do dziś istniejące, znane w skali świata pismo naukowe, publikowano teksty, w których dowodzono głębokiej szkodliwości kolei. To samo było z prądem elektrycznym.
A ciekawe w takim razie, czy nie fundowały tego jakieś inne firmy transportowe, bo kolej ich próbowała wygryźć z rynku. To jest akurat możliwa teoria spiskowa.
To nie jest teoria spiskowa, to jest akurat prawda. Celowały w tym kompanie dyliżansowe, a w Wielkiej Brytanii także, zresztą w Stanach Zjednoczonych również, ci, którzy czerpali korzyści z barek pływających kanałami, którymi oni zarządzali. No bo za przepłynięcie kanałem była opłata. Wiadomo było, że jeśli ten towar jednak pojedzie pociągiem, a nie barką po kanale będzie płynął, to ta opłata się nie pojawi. Oczywiście stracą też ci, którzy korzystają świadczą usługi statkami, którymi pływają. Były nawet stowarzyszenia woźniców, które protestowały przeciwko pociągom, twierdząc, że przez te durne pociągi ileś tysięcy woźniców, słuchaj, straci pracę.
Tak jak taksówkarze protestują przeciwko Uberowi. Dokładnie ta sama sytuacja.
Fantastyczny przykład.
Zmieniają się czasy, psychologia człowieka się nie zmienia. Psychika człowieka. Bardzo mnie interesuje ten przykład Chin. Czy tam po tym całym czasie wychodzą jakieś badania naukowe, które pokazują, że całe przekonania odnośnie overpopulation nie mają za bardzo sensu? Czy oni jakby się bardzo mocno... Bo teoretycznie, jeśli oni to zrobili i zauważyli, jakie to przynosi skutki, to oni powinni być tą armią, która alarmuje, że to nie jest dobry pomysł. Jest taki ruch u nich?
Z publikacjami chińskich naukowców jest jeden drobny kłopot. Tak długo, jak długo są to naukowcy mieszkający w Chinach kontynentalnych, oni muszą się liczyć z tym, co mówią i co piszą. Dlatego, że coś, co nie spodoba się władzy, może doprowadzić do tego, że ktoś taki albo zostanie oficjalnie uwięziony, albo zniknie i wyląduje na przykład w systemie rzekomo nieistniejących obozów pracy w Chinach, o których to obozach świat oficjalnie nie wie nic i długo nie chciał wiedzieć, aż w końcu zrozumiał i dowiedział się, kiedy pewien chiński dysydent w takim obozie wylądował, zobaczył go na własne oczy, następnie z niego uciekł z Chin, nie mógł zrozumieć, że Amerykanie w Stanach nie chcą uwierzyć w jego relacje, więc wrócił do Chin, dał się złapać celowo, ale był już wyposażony w ukrytą kamerę. Nagrał to wszystko, co się tam dzieje, uciekł jeszcze raz i przywiózł materiały. I nagle świat się dowiedział.
I wiesz, jak się nazywa, pamiętasz?
Harry Wu, ale nie dam sobie głowy uciąć za to, sprawdź. Chyba.
Działasz na rzecz praw człowieka, to jest pewnie ten gościu.
Pewnie ten gościu.
Harry Wu.
Tak jest. W tych obozach, bodajże Chińczycy Lao Gai na to mówią, według szacunków siedzi od 20 do 50 milionów ludzi. Jesteś w stanie sobie to wyobrazić?
W takich obozach pracy? Mhm. 50 milionów ludzi?
Nie potrafię potwierdzić wiarygodności ani tego dolnego szacunku, 20, ani tego górnego, 50 milionów ludzi, bo nie ma żadnych danych na ten temat. Żadnych.
Po drugie, jak zmieścić taką ilość ludzi w jakimkolwiek obozie?
Ale że te obozy w ogóle istnieją, no to już dowody mamy. Tylko, że cóż, no nie uczymy o nich w szkole, bo w szkolnych podręcznikach nie pisze się rzeczy niewygodnych dla innych państw, bo zaraz jakiś ambasador może by zaprotestował, może mi pogorszyłyby nam się stosunki z jakimś tam państwem, a z różnymi państwami lepiej jest dobrze żyć.
To jest mocne. Nie wiedziałem o tych obozach pracy. Słyszałem o Korei, że tam jest poważnie, ale o Chinach nie słyszałem. Ale wiem, że biznesmeni znikają, którzy się wypowiadają przeciwko rządowi. I ostatnio zniknęła aktorka. I nie pojawiła się, pojawił się tylko w wideo, że pozdrawia, że wszystko z nią jest okej i że rząd chiński też jest super.
Tak, to jest dosyć częste. Także cóż, no, w Polsce w czasach szczęśliwie minionych naukowcy mieli to do siebie, że jeśli chcieli wydać książkę, to w tej książce nie można było pisać źle ani o polskiej władzy, ani broń Boże o Związku Radzieckim, a szansa na wydanie książki rosła, jeśli w książce gęsto upakowane były inwokacje do bratniego Związku Radzieckiego, radzieckiego, jaki to jest on fantastyczny, jacy to świetni są radzieccy naukowcy. Niekiedy rzeczywiście bywali świetni. No, myślę, że sporo szczęścia mieli fizycy, którzy się nie musieli zajmować kwestiami wrażliwymi politycznie, tylko skupić na kwestiach przyrodniczych, aczkolwiek im też niekiedy się obrywało. Natomiast ci, którzy się zajmowali sprawami politycznymi, społecznymi czy ekonomicznymi, nie mieli szansy napisać jak jest. Bo albo to nie było publikowane wcale, albo było publikowane to, co napisali po to, żeby w ogóle coś wyszło. Lub się tym po prostu nie zajmowali. Chiny są dziś w dużo gorszej sytuacji niż myśmy byli 40 lat temu.
A teraz jesteśmy w stanie mówić, co chcemy w Polsce, czy według ciebie dalej trochę nie można?
Myślę, że można mówić w Polsce, co się uważa. Sankcją jest często hejt internetowy. Nie
to jest
tylko,
akurat zdrowe.
To być może. Trochę mało się na tym znam, ale...
Niech ludzie mówią, co myślą.
Niech ludzie mówią, co myślą, dokładnie. Myślę, że można publicznie mówić bardzo, bardzo wiele różnych rzeczy i ja nie znam takich przypadków, które tak jak historia z Harrym, którą mógłbym tutaj przedstawić i być pewnym tego, co powiedziałem. Bo jeśli ktoś buduje jakąś spiskową teorię dziejów, jeśli jest jakieś śledztwo, które jest niedokończone, no to zostawmy to specjalistom. Świat nauki ma to do siebie, że w Polsce może mówić naprawdę wszystko.
Okej, okay, czyli według ciebie, a co tak właściwie ty uważasz, że będzie się działo, jeśli chodzi o populację? Co według ciebie będzie się działo? Bo są różne teorie, ale pewnie ty masz jakąś przebraną, którą uważasz, że raczej według ciebie będzie to się działo.
Pewnie, że mam zbyt długo się tym zajmuję, żebym na ten temat nie miał zdania. Zanim ją przedstawię, to dwa zdania, które stworzą właściwe tło. Mhm. Myśmy do tej chwili cały czas mówili o przeludnieniu, o tym, że jest nas za dużo. Ale uwaga. Jeśli wsłuchać się w to, co dzieje się wokół nas, choćby tu w Polsce, albo wokół nas tu w Europie, to przecież my nie słyszymy o przeludnieniu, tylko słyszymy o niedoborach ludności, o tym, że nam spada dzietność kobiet, że dziewczyny rodzą za mało dzieci i że społeczeństwa nam się gwałtownie starzeją i że za moment na jednego pracującego będzie przypadało nie 1/4, tylko 1/2 emeryta, czy też może odwróćmy, na jednego emeryta nie 2, a 4 pracujących, czyli będą jeszcze niższe wypłaty z ZUS-u, jeszcze większe problemy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
Jeśli społeczeństwo nie będzie się bogaciło.
Się niestety o tym nie mówi, a powinno się mówić. Do tego wątku odniosę się za sekundę. Zatem tu mówimy z jednej strony o przeludnieniu, a z drugiej strony namawiamy kobiety do tego, żeby rodziły więcej dzieci. Czytelna jest ta sprzeczność? Mhm. Za dużo macie dzieci, za mało macie dzieci? To by niestety oznaczało, że my o tych dwóch sprawach, przeludnienie w skali lokalnej lub globalnej i braki ludnościowe, głównie w skali lokalnej bądź regionalnej, myślimy jako o dwóch rozłącznych problemach. A to jest dokładnie ta sama sprawa. I ona prowadzi nas do takiego ciekawego wniosku. Jeśli wzrost to źle i jeśli spadek to źle, to znaczy, że ta liczba, którą dziś mamy, jest optymalna, tak? Jeśli jest optymalna, to zadajmy sobie pytanie, a dlaczego jest optymalna? I na to pytanie niestety już nikt nie potrafi odpowiedzieć. W najlepszym razie ktoś wyciąga kalkulator i mówi, patrz, powierzchnia czynna na mieszkańca, pół hektara albo 0,30 hektara albo 0,70, zależy jak liczyć, jakie przyjąć założenia, a one są przecież istotne, bo rzutują na wynik końcowy, no to wtedy w skali globalnej wyjdzie nam tyle i tyle. Tylko pytanie, czy to jest znowu wartość optymalna? I dlaczego?
I w jakim czasie?
I w jakim czasie? Moje zdanie jest takie. Nie istnieje wartość optymalna, stała. Gdybyśmy dziś na świecie mieli nie blisko 8 miliardów ludzi, tylko 4 albo 10, naprawdę by się nic nie stało. Dalibyśmy radę i z 4 i z 10. Jakbyśmy nagle dostali z kosmosu desant następnych 50 miliardów homo sapiens, których by nam ktoś tutaj wkleił z dnia na dzień, to wiadomo, że sobie byśmy nie dali rady. Tyle tylko, że taki desant nam nie grozi. Jeśli nawet kiedyś w dalekiej, dalekiej przyszłości mielibyśmy takie liczby osiągać, to my się zdążymy 100 razy do nich przygotować, bo prognozy demograficzne dla świata, i to jest najfajniejsze, demografowie to są cwaniaki. Mhm. Żaden rozsądny demograf nie powie ci w 2050 bądź 2100 roku na Ziemi to będzie tyle ludzi. Bo on wie, że na trafną prognozę ma mikroskopijne szanse. On ci powie, są trzy warianty. Jest wariant wysoki, wariant średni i wariant niski.
Na angielskiej Wikipedii tak piszą, na polskiej tak nie piszą. Na polskiej jest tylko graf, że wystrzeli w kosmos.
Rzadko korzystam z Wikipedii, bo bardzo nie lubię w niej jednej cechy. Tej, że jak chwali się jej założyciel, każdy może tę encyklopedię edytować, niezależnie od poziomu własnej wiedzy na temat, który edytuje.
Z twojej perspektywy tak, z mojej to jest enough, żebym był w stanie o czymś przeczytać.
Zdaję sobie sprawę, oczywiście. Zatem są trzy warianty. W wariancie wysokim za 130 lat na Ziemi będziemy mieli około 30 miliardów ludzi. W wariancie niskim tylko 4.
Czyli zacznie spadać.
Czyli zacznie spadać.
A jaka jest tendencja w tym momencie?
A wariant środkowy mówi 11-12. I teraz zobacz, że skoro rysujemy w tak długim horyzoncie czasowym, godząc się z brakiem możliwości precyzyjnego stwierdzenia tego, co będzie.
I w gruncie rzeczy może być i tak.
Te widełki tak bardzo, bardzo szeroko, to w sumie stwierdzamy, nie mamy pojęcia, jak będzie. Bo może być nadal wzrost i będzie nas 4 razy więcej niż dzisiaj, albo będzie nas 2 razy mniej. To trochę tak, jak ja bym powiedział, wiesz co, Przemek,
może będzie dobrze, może
jutro
źle.
Będzie padał deszcz, albo jutro będzie słońce. A ty sobie wybierz, co będzie. Albo nie, poczekajmy do jutra.
I czy główne obawy względem tego przeludnienia są ze względu na to, że nie będziemy mieli na przykład jedzenia, czy to też są jakieś obawy ze względu na klimat? Że ludzie to jednak zaraza, bo produkujemy za dużo dwutlenku węgla na przykład.
Główne obawy artykułowane w pracach wszelkiej maści sprowadzić można chyba do takiego stwierdzenia, że jest to pogorszenie się standardu życia przyszłych pokoleń. A więc przyszłe pokolenia będą miały gorzej niż my, jeśli my im zabierzemy za dużo z tego, czym dziś dysponujemy. Szczególnie łatwo jest to sobie wyobrazić na przykładzie dowolnych surowców. No, jeśli mamy pewną ilość węgla i my zużyjemy tego węgla dużo, to przy podobnym poziomie zużycia wystarczy jeszcze na ileś tam pokoleń, a w któreś kolejne pokolenie stanie w obliczu sytuacji, w której węgla nie ma. No to my nie chcemy do tego dopuścić, no to zmniejszmy sobie zużycie węgla, ropy, tego czy tego. To jest na pierwszy rzut oka bardzo, bardzo rozsądne, humanitarne. Przewidujemy przyszłość, martwimy się o naszych wnuków. Kłopot polega na tym, że my nie wprzęgamy w proces myślowy tutaj tego, o czym już rozmawialiśmy. A więc tego, że innowacje sypią się jak z rękawa i że w pewnym momencie my z tego w ogóle nie będziemy korzystać. A to po pierwsze, a po drugie, to taka prosta zagadka matematyczno-filozoficzna. Na ile pokoleń ma nam wystarczyć tego węgla? Na 10? Na 50? Na 100? Czy na 1000? A może na jeszcze więcej? Jeśli mamy pewien zasób i uważamy go za skończony, a jednocześnie nie zdefiniujemy sobie, na ile pokoleń ma nam to wystarczyć, to my nie wiemy, ile możemy wydobyć w ciągu jednego pokolenia, w ciągu przykładowych 25 lat, żeby starczyło dla wszystkich, tak?
Mhm.
A na pytanie, na ile pokoleń ma wystarczyć, jeszcze nikt nigdy nie próbował odpowiedzieć, bo to jest pytanie bez odpowiedzi.
Biorąc pod uwagę te widełki, że tak właściwie nie wiemy, ile będzie ludzi.
Chociażby.
Więc nie da się tego zdefiniować w żaden sposób sensownie.
Więc ja to odwrócę.
Mhm.
Czy żyjemy dzisiaj lepiej niż nasi rodzice, czy gorzej? Na wyższym, czy na niższym poziomie? Myślę, że ogromna większość z nas zgodzi się z tym, co zaraz powiesz.
Na jakim? Na wyższym.
Oczywiście. A nasi rodzice żyli lepiej, czy gorzej niż ich rodzice?
Na wyższym, ale to biorąc pod uwagę ekonomiczne standardy. Jeśli by zastanowiliśmy, bo teraz ktoś przyjdzie i powie, ale moralnie to może jest gorzej niż kiedyś.
No tak, ale jeśli chodzi o moralność, to trudno tutaj wiązać ją w jakikolwiek sposób z surowcami bądź z żywnością. Raczej mówimy o zasobach, które są nam potrzebne do życia. Więc mimo tego, że zużywamy coraz więcej, to my żyjemy coraz lepiej. I znowu zapominamy o tym, że nasze dzieci żyją lepiej niż my, a ich dzieci najprawdopodobniej też będą żyły lepiej niż żyją nasze dzieci, czyli ich rodzice. I ten trend najprawdopodobniej zostanie utrzymany. Tyle tylko, że będą korzystać z innych surowców albo w inny sposób. Znowu, żeby był jakiś konkret. Czasem konkret jest potrzebny. Ile trzeba dziś węgla do tego, żeby wyprodukować tonę stali?
Nie mam pojęcia.
10 razy mniej niż u schyłku XIX wieku. 10 razy mniej. A więc nasza produktywność...
Mam jeszcze jeden fakt, który wczoraj usłyszałem. Na schyłku XIX wieku za tą samą ilość dolarów można było kupić 1 kg cukru, a w latach 1980, jeśli dobrze pamiętam, można było kupić 227 kg cukru.
Ceny się zmieniają też.
Mhm. Więc te zdecydowanie poruszamy się do przodu.
Kiedyś aluminium, nie wiem czy o tym wiesz, bo tych czasów ani ty nie pamiętasz, ani ja, było droższe niż złoto. Francuscy aluminium. Królowie, kiedy chcieli podjąć swoich najbardziej godnych gości i pokazać, jacy są bogaci i na co ich stać, to nie kładli na stół złotych ani srebrnych sztućców, kładli sztućce aluminiowe. A gdzie my je dzisiaj znajdujemy? W najpodlejszych jadłodajniach. Gdzieś tam jakieś resztki.
Takie lekkie.
Już z nich się nie korzysta, bo brzydkie, lekkie i bardzo łatwo łamią się w rękach, prawda?
To wynikało z tego, że ciężko było wydobyć aluminium?
Dokładnie, to była podstawowa przyczyna. No, chcemy tego czy nie, prawidła rynku działają, tylko my je czasem próbujemy mniej bądź bardziej skutecznie modyfikować.
Zapisałem sobie śmieszne pytanie. I to było pytanie, co w takim razie mamy robić? Rodzić dzieci czy innowacje?
No to jest trochę takie pytanie, jakbyś mnie zapytał, czy lepiej jeździć rowerem, czy kosić trawnik. No jedno i drugie. Jedno i drugie, bo...
To pytanie chyba się wywodzi z tego, że mam wrażenie, że jest delikatny atak na ludzi, którzy poświęcają się karierze i teraz kobiety chcą karierę i dzieci po 30 i jest jakaś część ludzi, którzy patrzą na to negatywnie. A biorąc pod uwagę to, o czym dzisiaj rozmawiamy, to innowacja jest równie potrzebna jak rodzenie dzieci. Bo jeśli nie będzie tej innowacji, to będziemy mieli problem z populacją, to będziemy mieli problem z populacją.
Jestem zdania, że jedną z najważniejszych zdobyczy naszych czasów jest wolność jednostki. To, że nie mamy nad sobą bata jako chłopi pańszczyźniani, bata jakiegoś tam posiadacza ziemskiego, na którego ziemi mamy prawo mieszkać i obowiązek przynosić mu plony, tylko możemy robić to, co chcemy w większości miejsc na świecie, możemy być tym, kim chcemy, swobodnie wybierać swoją ścieżkę kariery zawodowej, życia, jeździć na desce lub skakać ze spadochronem, zależnie od tego, co kto lubi. Mhm. Natomiast są pewne grupy ludzi, są pewni ludzie, którzy czerpią jakąś osobliwą przyjemność z mówienia innym, jak mają żyć. Nie rób tego, rób to. Jak będziesz robił tak, to będziesz dobry, jak będziesz robił tak, to będziesz zły. No, wkraczamy oczywiście na grunt moralności i prawa, on jest dosyć śliski, to jasne, ale wydaje mi się, że to, ile dzieci ma dana rodzina, ile dzieci rodzi dana kobieta, powinniśmy pozostawić jej wyborom.
I dostosować naszą ekonomię i gospodarkę pod to, co będzie się działo aktualnie na świecie.
Dokładnie. Doświadczenie, bo to nie jest kwestia artykułów naukowych, tekstów naukowych, ale empiria, więc doświadczenie z obserwacji polityk demograficznych prowadzonych przez bardzo wiele różnych państw. Czy cofniemy się o 200 lat, czy o 100, czy powiemy o politykach współczesnych, współcześnie istniejących państw, uczy, że żadne państwo świata, żadne, nie uzyskało takich efektów, jakie zakładano w momencie, kiedy startowała określona polityka demograficzna, szczególnie jeśli mówilibyśmy o politykach zmierzających do zwiększenia dzietności kobiet. Jeśli mówilibyśmy o tych, które zmierzały do zmniejszenia tego poziomu dzietności, no to palma pierwszeństwa to zdecydowanie Chińczycy, o których dzisiaj rozmawialiśmy, tylko po pierwsze w jakim rygorze, i po drugie, jakie są społeczne i nie tylko społeczne efekty i koszty tego procesu. Jeśli nie chcemy żyć w państwie totalitarnym, tylko w demokratycznym, to odpuśćmy sobie próby mieszania przy demografii z użyciem narzędzi ekonomicznych, bo to po prostu się nie sprawdziło nigdzie.
A z czego wynika to, że bogacenie się społeczeństwa wpływa na to, że rodzi się mniej dzieci?
Z tego, że bogatej rodzinie dzieci są mniej potrzebne. Przede wszystkim. Przenieśmy się do subsaharyjskiej Afryki. Środkowa bądź południowa część Afryki. I tam dzieci wciąż rodzi się najwięcej na świecie. Statystyczna kobieta rodzi siedmioro dzieci, blisko siedmioro dzieci jeszcze do dziś w niektórych państwach. W innych jest mniej, 6. Mhm. Do czego są tym ludziom te dzieci? My w Polsce często myślimy, aha, tam te dzieci się rodzą jak króliki, nieładnie tutaj może to nazwę.
To jest walka o przetrwanie.
Bo oni nie wiedzą, skąd się biorą dzieci, bo nie mają dostępu do środków antykoncepcyjnych, bo zwyczajnie nie wiedzą, że nie powinni, nie patrzą w przyszłość i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że powody są zupełnie gdzie indziej. Po pierwsze, dziecko to jest kapitał na starość. Tam nie ma ZUS-u. Ani, chociaż może są szczęśliwsi z tego powodu. Tam nie ma systemu emerytalnego, który zabezpieczy finansowo ludzi na starość, a więc większa liczba dzieci to większa liczba szans na to, że ktoś na starość się tymi ludźmi zajmie i zaopiekuje.
Po drugie, chyba średnia wieku jest też dużo niższa, prawda?
Oczywiście. Jeśli miałbym tam mieć tylko jedno dziecko w tych warunkach sanitarnych i społeczno-ekonomicznych, jakie tam są, to ryzyko, że to dziecko mnie nie przeżyje, jest ogromne. Są do dziś państwa, w których na 1000 urodzonych dzieci w ciągu pierwszych 5 lat umiera blisko 200. To oznacza, że tu ryzyko byłoby tak duże, że ja na starość nie będę miał nikogo, kto się mną zajmie, że potrzebuję mieć więcej dzieci. To po pierwsze. Po drugie, dzieci to pomoc w pracach polowych. Przecież już 6-letnie dziecko jest w stanie pewne rzeczy robić. Bardzo się temu pewnie dziwimy, słysząc takie słowa dzisiaj.
Z naszej
perspektywy. Ale tutaj dygresyjnie śpieszę donieść, że w moich studenckich czasach, kiedy uczyłem angielskiego w szkołach podstawowych na wsiach pod Lublinem, co roku w połowie października, połowa dzieci z tych moich kursów, to były kursy nadobowiązkowe dla chętnych, mi znikała na kilka tygodni.
Do pracy.
Do pracy przy burakach. Polska, pierwsza połowa lat 90. Tak? Więc my tego też w pewnym sensie jeszcze wtedy doświadczaliśmy. Nie do końca wiem, jak to jest akurat dzisiaj. Ale dzieci tam gdzieś to pomoc w pracach polowych i po trzecie więcej dzieci to więcej szans na to, że któreś okaże się być tak cwane, tak dobre, tak mądre, tak zaradne, że znajdzie sobie dobrą pracę w mieście i będzie przysyłać pieniądze do domu.
Bo statystyczna długość życia człowieka jest głównie wydłużona przez to, jaką mamy medycynę w tym momencie, prawda? Dobrze to rozumiem, że na przestrzeni ostatnich 150 lat medycyna tak poszła do przodu, że ten statystyczna długość życia wystrzeliła w powietrze.
Medycyna na pewno jest w czubie, jeśli chodzi o czynniki wpływające na to, że średnio rzecz biorąc żyjemy dzisiaj dłużej, ale to jest nie tylko medycyna. To jest także technologia, dzięki której ta medycyna może korzystać z urządzeń typu rezonans magnetyczny, kiedyś tego przecież nie było. Mhm. To także drogi, które zbudowaliśmy i może tą drogą dojechać karetka, którą zbudowaliśmy też, a więc postęp motoryzacji. To także telefony, dzięki którym możemy zadzwonić po pomoc, po pogotowie. To wyższy poziom świadomości, to wyższy poziom higieny, to jest cała duża paczka zmian, które zaszły na świecie na przestrzeni ostatnich powiedzmy 150-200 lat, dzięki którym średnia długość życia na świecie dzisiaj przekracza 60 lat, a w najwyżej rozwiniętych państwach, no nie licząc Monako, które jest swego rodzaju ekstremum, nietypowym bardzo, przekracza dziś 85 lat, a w najwyżej rozwiniętych państwach schyłku XIX wieku to było, uwaga, 37. Średnio rzecz biorąc, to ja te 150 lat temu bym już od dawna nie żył. Ciekawostka.
Ja bym był na końcu.
Jakbyś się czuł na końcówce?
Nie wiem. Na pewno nie byłbym szczęśliwy i pewnie już bym miał jakieś choroby.
To jest oczywiście tylko średnia, tak? Bo wyciągamy ją uwzględniając fakt, że mamy noworodka, który umrze dzień po porodzie i dziecko, które umrze w pierwszym roku życia. Ta umieralność na samym początku naszego życia jest najwyższa i potem ta druga najwyższa to jest końcówka, te lata najstarsze. Natomiast jeśli cofniemy się o 2000 lat, to średnio rzecz biorąc starożytny Rzymianin, a to najlepiej rozwinięte państwo tamtego świata wedle naszej wiedzy, żył, uwaga, 22 lata. Kiedy mówię to studentom moim, którzy mają na przykład 21, żebyś widział ich miny.
Ale z drugiej strony słyszałem o Rzymie, że to wynikało właśnie głównie z tego, jak ogromna była umieralność dzieci zaraz po urodzeniu. Że tam byli ludzie, którzy mieli 60 i 80 lat, ale to wynikało, to było totalnie zaniżone przez to, ile dzieci umierało na samym początku.
Tak jest. Stąd niekiedy budowane są takie statystyki, w których odcina się ten pierwszy rok, on jest najbardziej niebezpieczny dla każdego homo sapiens, po to, żeby pokazać ten ciąg dalszy. Aczkolwiek to odcięcie też jest w pewnym sensie sztuczne, bo jeśli to odetniemy, to tak jakbyśmy zupełnie ignorowali fakt, że pewna część urodzonych dzieci po prostu nie przeżyła pierwszego roku.
Teraz sobie myślę o tych rzeźbach wszystkich, że to są przecież wszystko starzy ludzie. Może nie wszystko, ale bardzo wielu z nich jest starych, więc rzeczywiście musieli być starzy.
Tak.
Chociaż o tym nie pomyślałem. Jeśli teraz powiedziałeś, że rodzinom nie są potrzebne, nie jest potrzebne więcej dzieci, czy to wynika głównie z jakichś czynników ekonomicznych, że po prostu teraz lepiej włożyć więcej środków w jedno dziecko i żeby to dziecko sobie lepiej radziło? To na tym to polega? Czyli na przykład jeśli mam jedno dziecko, to mam więcej pieniędzy na to, żeby wysłać je do lepszej szkoły, zapewnić lepsze edukacje po szkole i tak dalej.
No jest to swego rodzaju paradoks, no bo patrząc na to tak zupełnie na zimno i z boku, można by powiedzieć tak, jesteś człowieku biedny, to stać cię tylko na jedno dziecko albo w ogóle poczekaj, aż będziesz bogatszy, aż cię będzie stać. Jesteś człowieku bogaty, to możesz mieć dziesiątkę, tak? No nie patrzymy tak na to, bo świat wokół nas się zmienia. My mamy też wbudowany taki mechanizm, taką potrzebę, żeby naszym najbliższym zapewnić wszystko, co najlepsze. I szybko się orientujemy, że już pierwsze dziecko angażuje nas tak bardzo, kiedy chcemy to dziecko po szkole oddać je do dobrej szkoły, może płatnej, potem po zajęciach zawieść a to na angielski, a to na naukę gry na wiolonczeli, a to konie, tenis, cokolwiek jeszcze tylko nam się zamarzy. Często niezrealizowane marzenia z naszego własnego dzieciństwa, tak? To nagle patrzymy na zegarek i stwierdzamy, no cóż, doba nam się wypełnia obsługą tego jednego dziecka i naszej własnej pracy i chcemy mieć chwilę jeszcze dla siebie i mówimy, dobra, stop. Niektórzy mówią stop po drugim dziecku, inni po trzecim. Inni w ogóle tego nie kontrolują. Inni się cieszą każdym dzieckiem, które na świat przyjdzie, bo taki mają światopogląd. I to jest w tym wszystkim chyba najlepsze, to, że my mamy możliwość wyboru i każdy może robić to tak, jak uważa.
Ale też bardzo ważne jest dla nas, żeby społeczeństwo się bogaciło i przy założeniu, że mamy tylko jedno dziecko i ładujemy w nie całe nasze środki, to jest bardzo duża szansa, że też społeczeństwo, pomimo tego, że jest mniej liczne, to się będzie bogaciło. I wracamy teraz do tego, co mówiłeś o tym, że na jednego emeryta będzie przypadało tylko dwie osoby, a nie cztery. I to też jest bardzo ważne w tym całym problemie populacji, prawda?
Zgadza się, bo w gruncie rzeczy to jest tak, że my bardzo często tak idealistycznie podchodzimy do idei bogactwa, mówiąc o tym, że dążenie do zwiększenia poziomu bogactwa, gonitwa za pieniądzem to jest zła.
To jest totalna bzdura moim zdaniem.
A jednocześnie my bardzo chętnie te pieniądze w portfelu u siebie widzimy i bardzo, bardzo się cieszymy, kiedy okazuje się, że jednak ten poziom życia, a on idzie za pieniądzem, nam rośnie, a chwilę potem mówimy o tym, że gonitwa za pieniądzem jest zła. Wydaje mi się, że użycie tutaj słowa gonitwa jest od razu spozycjonowaniem sobie rozmówcy na starcie. On wtedy nie ma prawa powiedzieć nie, oczywiście masz rację, gonitwa jest zła. To słowo nie pasuje.
Ja mówię,
to jest kwestia równowagi pomiędzy różnymi sferami życia. Jeśli na pracę poświęcałbyś 18 godzin dziennie i 6 to już tylko sen, no to jest nonsens. Na drugim biegu nie jest drugi nonsens. Leżenie i czekanie, aż ktoś mi da. Aż dostanę taki zasiłek. Trzeba znaleźć jakiś złoty środek. Kłopot polega na tym, że ten złoty środek twój i mój i każdego wokół nas leży zupełnie gdzie indziej, a każdy z nas żyje w przekonaniu o tym, że najlepiej wie, gdzie jest ten złoty środek. I jeśli tu kończymy zabawę, jest super. Tyle tylko, że mnóstwo ludzi usiłuje innym powiedzieć, robisz źle, rób tak jak ja.
Tak, że wydaje nam się, że my wiemy, jak inni ludzie powinni robić, a to jest totalna bzdura. Tak, każdy człowiek zna swoje środowisko najlepiej, wie ile jest w stanie włożyć pracy i jakie ma możliwości. Wiesz co, słuchałem w jednym z twoich filmików o Arktyce i ropie i powiedziałeś, że tak samo jak odnośnie wszystkich, cały czas mamy resources w głowie. Jak jest po polsku resources?
Zasoby bądź złoża, zależnie od tego, o czym chcesz powiedzieć.
Zasoby. Jak jest z zasobami na przykład ropy. Czy my jesteśmy, czy to wygląda tak, że jest cały świat, ten cały świat jest zbadany, my dokładnie wiemy, ile tej ropy tam jest i możemy określić, ile jej mamy, czy to jest po prostu tak, że tylko w niektórych krajach zbadaliśmy, a resztę nie wiemy?
Zbadaliśmy tylko pewną, bardzo niewielką część tego, czym dysponujemy. Co więcej, od razu dodam, że część tych badań to były badania realizowane z użyciem takich narzędzi obrazowania tego, co jest tam pod ziemią, takich narzędzi zaglądania pod ziemię, że przeprowadzenie ponownych badań w tym samym miejscu prowadzi do wniosku, że tam jednak coś jest, czego wcześniej nie znaleźliśmy, więc nawet to, co już badaliśmy, czasem zawiera coś ciekawego pod spodem. Natomiast z tymi badaniami jest tak, że bardzo często słyszymy, że już te najlepsze złoża to eksploatujemy, te najwartościowsze złoża już dawno temu znaleźliśmy, rysowane są wykresy, z których wynika, że dziś corocznie znajdujemy znacznie mniej niż konsumujemy, niż wydobywamy. I to momentami jest rzeczywiście prawdą.
Ale jakie to ma znaczenie?
Tylko zapominamy o jednym drobiazgu. Znów na konkretnym przykładzie. Jeśli cofniemy się w czasie o dekadę, to Kanada na liście państw eksploatujących ropę naftową jest w trzeciej dziesiątce, na 22, 23 miejscu. Czyli produkuje, wydobywa, ale nie za dużo. Nie jest znaczącym producentem. Wiesz, która jest dzisiaj? Trzecia. Dlaczego? Dlatego, że w międzyczasie udało się doprowadzić do końca opracowanie technologii wydobywania ropy z łupków bitumicznych. Ta dziwna nazwa to po prostu nazwa pewnego typu skały, która jest tłusta. Tłusta jest dlatego, że ta, uprośćmy, ropa jest w środku, tylko myśmy nie umieli tej ropy stamtąd wyssać, a teraz już umiemy. I nagle okazuje się, że dokładnie ta sama Kanada w tych samych granicach, która wcześniej ropy nie miała, dzisiaj ją ma.
Czyli to nie jest tak, że ta ropa de facto się kończy, tylko to jest tak, że wiemy tylko o jakiejś określonej ilości ropy i mamy tylko określone możliwości wydobywania tej ropy, które się zmieniają cały czas z czasem.
Wydobywania bądź przetwarzania. Dokładnie tak. Oczywiście Kanada nie jest jedynym przykładem. Drugi piękny, jeszcze może piękniejszy, to Stany Zjednoczone. Historia jest bardzo długa, ale żeby nie zanudzić. W połowie lat 50. pojawił się tam taki człowiek, King Marion Hubbert, geolog, między innymi geolog, który powiedział, maksimum wydobycia ropy w Stanach to będzie 1970 rok, potem będzie coraz mniej, bo najlepsze złoża nam się skończą. Wszyscy go wyśmiali, po 15 latach okazało się, że miał rację. Maksimum to był rok 71, a potem zaczęło spadać mimo ogromnych wysiłków, żeby wydobywać więcej. Okazało się, że tej dobrej ropy już nie ma, tej dobrej, łatwej ropy już nie ma, po prostu się nie da. Stany wpadły w panikę, świat wpadł w panikę. Dziś Stany Zjednoczone są znowu największym na świecie producentem ropy.
Ale to nie jest z innych krajów?
Nie, z własnego terytorium, dlatego że znowu udało się opracować technologię pozyskiwania ropy z miejsc, które wcześniej były niedostępne i dziś Stany wydobywają tej ropy jeszcze więcej niż nawet Arabia Saudyjska czy Federacja Rosyjska. Są tacy, którzy powiedzą, no dobra, ale to jest ropa niekonwencjonalna.
Co to znaczy niekonwencjonalna?
I to jest właśnie najfajniejsze. Inni wtedy powiedzą, aha, okej, dobra, czyli to jest jakaś inna ropa. Cały numer polega na tym, że to, co tankujesz na stacji benzynowej do samochodu, może pochodzić z dowolnego złoża, konwencjonalnego lub nie, i to jest wciąż dokładnie identyczna benzyna bądź olej napędowy, z dokładnie takiej samej ropy. Różnica polega na tym, że ta ropa tak zwana niekonwencjonalna zalega albo wyjątkowo głęboko pod dnem morza, albo wyjątkowo daleko na północ, gdzieś tam w rejonach, w które wcześniej się nie zapuszczaliśmy, albo w takich skał jest pozyskiwana, z których wcześniej nie umieliśmy jej wydobyć.
I tylko dlatego się nazywa niekonwencjonalne?
Koniec. Tyle.
Czyli jest po prostu z innego miejsca?
Tak jest.
To czemu ktokolwiek się jeszcze w ogóle odważa wrzucać takie statementy, że nie, do tego roku nie będzie tak, a tego nie będziemy mogli robić już po tym roku? Przecież jeśli historia non-stop pokazuje, że to się nie sprawdza, mam wrażenie, że tak jest, chociaż nie jestem historykiem, więc jest szansa, że tego po prostu nie wiem, to czemu wciąż są ludzie, którzy mówią, że do 2022 roku nie będzie można robić tego?
Po pierwsze...
I to naukowcy, nienormalni ludzie.
Dziękuję. No, pojechałeś mi trochę, ale niech będzie.
Nie powiedziałem, że ty to robisz.
Wydaje mi się, że to wynika z kilku przesłanek. Po pierwsze, lubimy się bać. Ci, którzy piszą, wiedzą, że inni się lubią bać, a więc będą bardziej poczytnymi autorami, kiedy napiszą kolejnego straszaka, a kiedy napiszą o tym, że bać się nie należy, dlatego że wraz ze wzrostem liczby ludności, z upływem czasu rozwijamy się, technologia idzie do przodu i to, co było zmartwieniem ludzi żyjących na przełomie XVIII i XIX, czy XIX i XX wieku, to my w ogóle o tym nie myślimy, to jest melodia przeszłości, my się śmiejemy, słysząc o problemach ludzi z tamtych lat. Oznacza, że ludzie, którzy przyjdą tu na tę planetę za 100 lat, będą się śmiali z naszych problemów, czytając w źródłach, w naszych publikacjach o naszych dzisiejszych zmartwieniach, bo zabrakło nam wyobraźni. I to jest chyba przyczyna najważniejsza.
Zastanawiasz się czasami nad tym, jak będą patrzyli na nasz świat ludzie za 100 lat?
Tak.
I co, do jakich wniosków dochodzisz? Jakie myślisz, że będą technologie? Albo co myślisz, że się zmieni?
Myślę sobie, że będą mieli przeogromny ubaw, czytając o tym, co my dziś prognozujemy, co będzie. Bo my bardzo często wyobrażamy sobie, co będzie, dokonując procesu, który w nauce bądź w statystyce nazywa się ekstrapolacją. A więc patrzymy, jak się coś zmieniało w przeszłości i wychodzimy z założenia, że w przyszłości to będzie się zmieniało w podobny sposób, bo innego sposobu zmiany jakiegoś tam parametru po prostu nie znamy.
Albo ciężko nam sobie wyobrazić.
Tak, bo nie umiemy sobie wyobrazić z natury rzeczy czegoś, co nie istnieje. Bo gdybyśmy sobie to wyobrazili i zaczęli nad tym pracę, to znaczy, że to już się pojawia, to już zaczyna istnieć. To jest taki filozoficzny trochę paradoks. Jeśli coś nie istnieje, to nie umiemy sobie tego wyobrazić. Jak sobie to zaczynamy wyobrażać, to właśnie zaczyna istnieć, czyli ta prawidłowość wciąż się sprawdza. Innymi słowy, ja nie wiem, co będzie za 50 albo co będzie za 100 lat. Tak jak lat temu 50 nikt nie przewidział telefonów komórkowych i internetu, za to przewidywaliśmy latające samochody. Była taka trylogia bodajże śmiesznych filmów o tym, jak to samochody lądują. Taka scena nawet w jednym z tych filmów była, tytuł uciekł mi w tym momencie z głowy, ale pewnie ty go zaraz sobie przypomnisz. Wysiada z samolotu jeden z dwóch, z samochodu, jeszcze raz, latającego samochodu, jeden z głównych bohaterów, patrzy na zegarek i mówi, za 7 sekund zacznie padać deszcz. I on zaczyna padać. Powrót do przyszłości, przypomniałem sobie.
Tego nie znam. Chyba go nie oglądałem. Jedyny z latającymi samochodami, który kojarzę, to Piąty Element z Bruce'em Willisem.
Też widziałem.
To jest bardzo dobry film.
Powrót do przyszłości to taka bajka dla 12-letnich dzieciaków, pewnie głównie chłopców, ale warto go obejrzeć z zupełnie innej perspektywy. To jest film z drugiej połowy lat 80. i dzięki niemu możemy po upływie tych 30 paru lat zobaczyć, jak ludzie wtedy widzieli przyszłość. Oni widzieli ją zupełnie inaczej, niż ta przyszłość wygląda dzisiaj. I choćby na tej podstawie twierdzę, że my dzisiaj mamy mikroskopijne szanse przewidzieć to, jak świat będzie wyglądał za 50 lat.
Tak, można to też zobaczyć w jakiś, na przykład w Obcym, jak wyglądają statki kosmiczne, jak się drzwi otwierają
i tak dalej. No, myślę, że jest tylko jeden scenariusz, który oby się nie sprawdził. Jesteśmy w stanie wyobrazić sobie dość dobrze. Jeśli jakiś kretyn dorwie się do walizki z czerwonymi guzikami i coś tam ponaciska, no to wtedy może się okazać, że wszystkie te filmy pokazujące najczęściej zresztą Stany Zjednoczone, tak, po zagładzie nuklearnej, no to mogłoby się niestety zacząć sprawdzać.
Miejmy nadzieję, że to się nie wydarzy, bo jest na to większa szansa niż kiedykolwiek chyba aktualnie.
Niestety tak.
I co jest dla mnie bardzo ciekawe odnośnie jeszcze tych filmów, to że nikt w tych filmach nie wyobraził sobie internetu. To było niewyobrażalne dla ludzi. Nikt tego nie przewidział, więc mam nadzieję, że za 10 albo 20 lat znowu będzie taka technologia, która jest po prostu tak ostrzelona, że nawet nie jesteśmy sobie w stanie tego wyobrazić.
Jestem pewien, że dokładnie tak będzie.
Dobra. Ja jestem bardzo zadowolony z tego, co zrobiliśmy. Nie chcę też przeciągać. Pogadaliśmy bardzo fajnie o przeludnieniu, więc myślę, że możemy kończyć.
Mnie również było ogromnie miło.
Powiedz jeszcze ludziom, gdzie mogą cię znaleźć w internecie.
Pewnie najprościej zacząć od wygooglowania mnie na stronach internetowych Uniwersytetu umcs.pl. Tam jest taka wyszukiwarka pracowników i na mojej stronie pracowniczej, w zakładce takiej, jest kilka linków do różnych materiałów wideo. Oprócz tego całkiem niedawno, namówiony przez pewną koleżankę, założyłem kanał na YouTube, ale że przyznam, ja nieczęsto cokolwiek nagrywam, to wrzuciłem tam jeden świeży materiał, a potem wrzucam kolejne starsze. Jak coś nowego się pojawi, to tam też będę to wrzucał.
Czyli ten wykład z 2016 o przeludnieniu to był wykład wrzucony przez ciebie, czy przez kogoś innego, bo teraz założyłeś?
Większość tych moich materiałów gdzieś w internecie jest, ale jest w dużym rozproszeniu, więc to co widziałeś, to coś, co pojawiło się gdzieś tam wtedy. Natomiast ja to wszystko sobie w pewnym momencie pościągałem, żeby to zgromadzić w jednym miejscu, ale linki do prawie wszystkich materiałów są w tej mojej pracowniczej zakładce na umcs.pl.
I masz jeszcze LinkedIna, na którym można zobaczyć stronę twoich spółek.
Tak jest.
Okej, okay. A jeszcze jedną rzecz ci chciałem powiedzieć, że to jest niesamowite, że nagrałeś wykład w 2016 roku i dzięki temu ja po 8 latach się do ciebie odzywam i się widzimy tutaj i rozmawiamy o przeludnieniu.
Świat jest pełen zdziwień i zaskoczeń. Nawet sobie nie wyobrażasz mojej miny, jak zobaczyłem twojego maila z zaproszeniem pisanego. Pozdrawiam, Przemek. Myślę, że się nie zdziwisz, że nie wiedziałem o tym, że istniejesz. No, musiałem cię sprawdzić, tak jak ty nie wiedziałeś o mnie. Jasne. Choć jesteś dużo sławniejszy z tego, co widzę w Polsce niż ja.
A daj spokój, dopiero się rozwija. Dobra, kończmy.
Powodzenia w rozwoju zatem.
Dziękuję.
Dzięki.
Siemano, nowe podcasty w środę, niedzielę o 19:00. Pozdro.